Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy kolejną rozmowę z cyklu Gość Dnia. Dziś witamy księdza Mateusza Paprockiego, który też zajmuje się liturgiczną służbą ołtarza.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Trwamy w 5. tygodniu Wielkiego Postu. Chcielibyśmy wam przypomnieć co nieco informacji o sakramencie pokuty i pojednania.
Rzeczywiście czas Wielkiego Postu, zwłaszcza ten czas przedświąteczny, jest czasem, kiedy wielu z nas będzie przystępowało do spowiedzi przed świętami wielkanocnymi i dlatego właśnie w tym dzisiejszym programie chcielibyśmy przypomnieć kilka wskazówek, które pomogą nie tylko się wyspowiadać, ale pomogą dobrze się wyspowiadać, dobrze ten sakrament przeżyć.
Chciałbym zacząć od początku. Dlaczego tak ważny jest sakrament spowiedzi świętej?
Myślę, że dlatego, że on naprawia naszą relację z Panem Bogiem. Każdy grzech niszczy relację z Panem Bogiem, niszczy relację z drugim człowiekiem. Myślę, że każdy z nas po grzechu jest też w jakiś sposób niezadowolony z siebie. No i tak naprawdę ten sakrament pokuty jest nową szansą, którą sami sobie dajemy, ale którą przede wszystkim też Pan Bóg nam daje, abyśmy z tych naszych upadków powstali i szli dalej. Jeżeli byśmy się nie spowiadali, no to bylibyśmy obciążeni, przygnębieni tymi wszystkimi naszymi grzechami, a przez to przebaczenie, które uzyskujemy w spowiedzi, możemy iść dalej przez życie trochę lżejsi.
By dobrze się wyspowiadać, by dobrze przeżyć spowiedź świętą, stworzono 5 warunków dobrej spowiedzi. Może omówmy każdy z tych warunków, rachunek sumienia, co powinniśmy sobie przypomnieć, jak właściwie się przygotować do spowiedzi.
Myślę, że pierwszym takim krokiem do dobrej spowiedzi jest to, żeby ta spowiedź była zaplanowana, to znaczy nie idę do niej z marszu, jestem w kościele, widzę księdza, a to może się wyspowiadam. To też jest dobre, ale ważne, żeby ta spowiedź była planowana, to znaczy ja planuję, że na przykład jutro chcę przystąpić do sakramentu pokuty, dlatego już dzisiaj się do niego przygotowuję. I właśnie tym pierwszym krokiem jest rachunek sumienia, który tak naprawdę jest fundamentem dobrej spowiedzi, bo z jednej strony przypominamy sobie to, z czego chcemy się wyspowiadać, a z drugiej strony w jakiś sposób mamy już taki automatyczny plan na przyszłość. Wiem, co chcę w sobie zmienić, nad czym chcę popracować. I nam czasami rachunek sumienia kojarzy się tylko z tym, co złego zrobiliśmy. A tak naprawdę w rachunku sumienia nie chodzi tylko o grzech, ale też o umiejętność współpracy z łaską Pana Boga. Czyli przeglądając to swoje życie od ostatniej spowiedzi, mam zauważyć, w czym byłem wytrwały, w czym mi się udało współpracować z łaską Bożą, ile dobra uczyniłem, bo tego dobra jest zazwyczaj o wiele więcej niż zła. Ale też zobaczyć swoje zło, swoje niewierności względem Pana Boga, względem drugiego człowieka, może nie mówić o nich tak ogólnie, ale nazwać je po imieniu, bo jeżeli umiemy je nazwać po imieniu, to wtedy też automatycznie wiemy, nad czym konkretnie pracować. Rachunek sumienia, nie tylko zło, ale też dobro. W różny sposób można go robić. Można go zrobić zastanawiając się nad 10 przykazaniami po kolei, w którym co narozrabiałem. Można pochylić się na przykład nad swoją relacją do Boga, do drugiego człowieka, do samego siebie. Można pochylić się nad cnotami, wiara, nadzieja, miłość. Czasami jest tak, że ludzie przychodzą do spowiedzi i mówią, że no nie wiem, z czego się wyspowiadać. Właśnie w takich sytuacjach, gdzie nie przychodzi nam na myśl, z czego się spowiadać, to do tego rachunku sumienia trzeba zaprosić Ducha Świętego, prosić, aby On nam pokazał te nasze problemy, ale też wspomóc się takimi gotowymi rachunkami sumienia, czy z modlitewnika, czy w internecie jest wiele wartościowych rachunków sumienia, czy dla młodzieży, czy dla małżonków, czy dla osób w podeszłym wieku. Te pytania, które tam są, mogą nam naświetlić jakieś spojrzenie na swoje życie, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób ten rachunek uczynić, jak przygotować się do spowiedzi.
Kolejnym punktem jest żal za grzechy. Jak wyzwolić w sobie ten żal i co w momencie, gdy go nie ma?
Przede wszystkim żal za grzechy może być doskonały i niedoskonały. Ten żal niedoskonały wywołuje w nas na przykład strach. To znaczy żałuję za grzechy, chcę się z nich wyspowiadać tylko dlatego, że boję się, że Pan Bóg mnie w jakiś sposób pokarze. I dlatego ten żal jest niedoskonały. No, może niedoskonały, no ale lepszy taki niż żaden. Natomiast doskonały żal za grzechy wypływa z naszej miłości. To znaczy uświadamiam sobie, w jaki sposób Pan Bóg mnie kocha, jak wiele dla mnie zrobił, to, że towarzyszy mi w moim życiu, a ja w swojej miłości nie potrafię być mu wierny. Jeżeli ja nie potrafię być wierny, to chcę to naprawić. Żałuję tego, co zrobiłem i zaczynam od nowa, uczę się na nowo tej wierności. Żal doskonały jest zawsze takim najlepszym naszym wyrazem miłości do Pana Boga. Chcę się wyspowiadać, chcę naprawić swoje zło nie w jakimś interesie, żeby, nie wiem, Pan Bóg coś uczynił, czego pragnę. Chcę się naprawić bezinteresownie, z miłości do Pana Boga. Jeżeli tego żalu nie ma, myślę, że też trzeba się o niego modlić, abyśmy potrafili stanąć w prawdzie. Dzisiejsza Ewangelia właśnie mówi, szukajcie prawdy, prawda was wyzwoli. Jeżeli w prawdzie spojrzymy na swoje życie, jeżeli w prawdzie spojrzymy na swoje zło, które uczyniliśmy względem Boga czy bliźniego, to wtedy taką naturalną reakcją powinno być to, że żałuję tego, uczę się na swoich błędach, nie chcę ich powtórzyć.
Mocne postanowienie poprawy to kolejny, trzeci punkt, warunek dobrej spowiedzi. Ten ostatni tuż przed samą spowiedzią.
Właśnie. Każda spowiedź musi się wiązać z jakimś konkretnym planem na przyszłość. To znaczy wiem, co chcę w sobie zmienić. My tak czasami kończymy spowiedź świętą tą formułką: więcej grzechów nie pamiętam, żałuję za nie, pragnę się poprawić. I ważne, żeby ta poprawa nie była tylko takim słowem rzuconym na wiatr, formułą, którą wypowiadam z automatu, ale żeby każda spowiedź zakładała tą chociażby małą poprawę. I dlatego czyniąc rachunek sumienia przed spowiedzią świętą, warto już od razu sobie pomyśleć, z czym konkretnie chcę walczyć po tej spowiedzi, w czym chcę się poprawić do kolejnej spowiedzi, bo jeżeli powiem, że ogółem się poprawię, to nic z tego nie wyjdzie, no bo jeżeli chwycimy wszystkie sroki za ogon, to wiadomo, że nie będzie z tego owoców. Czasami to mocne postanowienie poprawy musi się wiązać z małymi krokami. Lepiej jeden mały krok do przodu niż stać w miejscu, niż nic nie robić ze sobą. To mocne postanowienie poprawy nie musi od razu oznaczać poprawy, bo to też nie jest tak, że wszystko w sobie zmienimy od razu. Ważne, żebyśmy chcieli zmienić. I w tej poprawie, żebyśmy też zbytnio nie ufali sobie, bo nieraz jest właśnie tak, że ja się zmienię, ja nad tym popracuję, ja będę lepszy i wszędzie w centrum jest ja, a w centrum ma być Pan Bóg, czyli ja i łaska Boża ze mną. To jest gwarancja tego, że to moje mocne postanowienie poprawy będzie wiązało się z konkretnymi owocami.
Za chwilę przejdziemy już do tego kolejnego punktu, czyli do szczerej spowiedzi, ale jeszcze teraz taki przerywnik muzyczny w tym temacie.
Zbaw mnie od złego, nie od rzeczy. skruszonym sercem nie pogardzisz, Panie, gdy mnie oczyścisz. Nad śnieg pierwsza się stanę, otwórz me usta, niech głoszą Twoją chwałę.
Tak, zachęceni tą piękną pieśnią możemy przejść właśnie już do szczerej spowiedzi. Tak też róbmy w naszym życiu, właśnie w momencie, kiedy będziemy stali przed konfesjonałem.
Tak, czwarty punkt tych naszych pięciu warunków dobrej spowiedzi to szczera spowiedź. I myślę, że pierwsza ważna kwestia, która powinna nam towarzyszyć przy tej szczerej spowiedzi, to sama motywacja tej spowiedzi. Jeżeli przystępuję do sakramentu pokuty, nie mogę pozwolić, aby zdominował mnie lęk czy strach przed spowiedzią świętą. Czasami jest tak w życiu, zwłaszcza jeżeli ktoś się przez lata nie spowiadał, zaniedbał ten sakrament, że towarzyszy mu taki strach, czy przed tym, co ksiądz powie, czy przed tym, że może ludzie będą patrzyli, że długo się spowiadam. Nie możemy dać zwyciężyć temu lękowi. I dlatego tutaj taką dobrą radą jest to, abyśmy stojąc w tej kolejce do konfesjonału, pamiętali tą Ewangelię, w której Jezus opowiada o miłosiernym Ojcu i o Synu Marnotrawnym. Właśnie ten moment, w którym Ojciec wybiega z domu przywitać Syna, kiedy rzuca mu się na szyi, to jest właśnie ten moment, w którym pojednamy się z Panem Bogiem. Pan Bóg cieszy się z naszego powrotu, cieszy się już z tego, że przełamaliśmy się i że chcemy do tej spowiedzi przystąpić. I przystępując do tej spowiedzi, warto, abyśmy pamiętali, żeby też powiedzieć, kiedy była ostatnia spowiedź święta, żebyśmy postarali się wymienić wszystkie grzechy, zaczynając od tych grzechów ciężkich, śmiertelnych, kończąc na tych grzechach powszednich. A później, żebyśmy też spowiadając się z taką prawdą spojrzeli na swoje życie. Znowu ten cytat dzisiejszej Ewangelii. Szukajcie prawdy, prawda was wyzwoli. Jeżeli chcemy, żeby ta spowiedź przyniosła dobre owoce, dobre efekty, to musi być szczera spowiedź. I dlatego, jeżeli jakiś grzech świadomie zostaje zatajony, nie chce go wyznać, wtedy można powiedzieć, że ta spowiedź jest świętokradzka, dlatego że nie spowiadamy się szczerze, nie wyznajemy wszystkich swoich grzechów. Czasami jest tak, że żeby rana mogła się zagoić, trzeba zedrzeć stary strób. Może samo zdarcie jest bolesne, ale później, kiedy ta rana się goi, kiedy zostaje po niej tylko blizna, to cieszymy się, że ten czas leczenia, rekonwalescencji jest za nami. I tak samo jest w spowiedzi świętej. Mimo że lękamy się, mimo że zły duch w jakiś sposób odpędza nas od tego, abyśmy do tej spowiedzi przystąpili szczerze. Może mówi, tego nie mów, bo po co? Co to kogo interesuje, to twoja sprawa. To właśnie jeżeli to wyznamy, jeżeli będziemy w tym wszyscy szczerzy przed Panem Bogiem, to możemy też powiedzieć, że On będzie leczył nasze serca. Kolejny cytat z dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus mówi, jeżeli trwamy w grzechu, jesteśmy niewolnikami, a łaska Syna Bożego, łaskę, którą On nam przynosi właśnie w sakramencie spowiedzi świętej, sprawia, że przestajemy być niewolnikami grzechu, a zaczynamy być synami, bo Syn doświadcza miłości kochającego Ojca. I właśnie spowiadając się, wymieniamy te wszystkie swoje grzechy, właśnie nie ze względu na księdza. Pamiętamy, że ksiądz jest tylko pośrednikiem, że tak naprawdę spowiadamy się przed Panem Bogiem. Nie obawiamy się tego, co sobie ksiądz pomyśli. Ksiądz już niejedno słyszał, sam też się spowiada regularnie, więc myślę, że te grzechy nie są nikomu obce, nie będą żadnym zdziwieniem, więc nie poddajemy się lękowi. Przystępujemy do tej spowiedzi szczerze, nie ze strachem, ale z taką nadzieją na okazane przez Boga miłosierdzie, którego dostępie w momencie rozgrzeszenia. I może też warto sobie wziąć do serca taką radę, że jeżeli ktoś zdarzy się, że nie był długi czas u spowiedzi świętej, różnie się zdarza, nieraz są to lata, nieraz są to miesiące, nie stawajmy w takiej kolejce wielkopostnej, która jest długa, bo czasami tak byśmy chcieli, że ksiądz nie będzie miał czasu ze mną porozmawiać i ta spowiedź będzie odhaczona, ale w sumie nie poruszę, nie spojrzę dobrze, dokładnie na te lata mojego życia, w których byłem daleko od Pana Boga. Im dłuższy czas od spowiedzi świętej, tym lepszy rachunek sumienia i tym więcej czasu zarezerwowane na spowiedź świętą, żeby ona nie była takim czymś szybkim, na 2 minuty przed mszą świętą, ale czymś zaplanowanym, czymś, co ma swój czas, ma swoją porę po to, by ten proces leczenia mógł się ze spokojem odbyć.
Wyspowiadaliśmy się, dostaliśmy rozgrzeszenie, ksiądz zapukał w konfesjonał, odchodzimy i teraz kolejny punkt, czyli zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. O co w tym chodzi, jak zadośćuczynić, by nie było to puste?
To zadośćuczynienie właśnie rozgraniczamy na 2 elementy. Po pierwsze zadośćuczynienie Panu Bogu i taką podstawową formą tego zadośćuczynienia jest pokuta, która została nałożona na nas podczas spowiedzi świętej. Warto, abyśmy postarali się tą pokutę bezpośrednio po spowiedzi odmówić, a jeżeli nie bezpośrednio, to chociażby w najbliższym czasie, bo później gdzieś zapomnimy i ta pokuta zostaje nieodmówiona. Kolejna sprawa to to, że czasami możemy zapomnieć, jaką pokutę ksiądz nam zadał, więc wtedy warto gdzieś tam zapytać przy kolejnej spowiedzi, że zapomnieliśmy tej pokuty, albo też jakąś taką dowolnie wybraną modlitwę jako formę zadośćuczynienia odmówić. To jest zadośćuczynienie Panu Bogu i o tym zadośćuczynieniu trzeba pamiętać nawet w takiej naszej codzienności, kiedy modlimy się rano czy wieczorem, kiedy odmawiamy korągę czy różaniec. Warto, abyśmy mieli w sercu taką intencję: Panie Boże, ja to ofiarowuję jako zadośćuczynienie za wszystkie moje grzechy popełnione w ciągu swojego życia. To jest takie zmniejszanie sobie czyśćca tutaj na ziemi. Im więcej odpokutujemy tutaj, w tym życiu doczesnym, tym mniejsza pokuta w naszej wieczności. A druga sprawa to właśnie zadośćuczynienie drugiemu człowiekowi. Winy, które wyrządziłem, powinienem w jakiś sposób naprawić. Nie zawsze jest to możliwe. No ale taki prosty przykład. No jeżeli kogoś oczerniłem, obmówiłem, odebrałem mu jego dobre imię, to zadośćuczynienie wymagałoby, aby to dobre imię zwrócić, aby tego kogoś przeprosić, aby odkręcić to, co na niego nas myślaliśmy. Czasami to zadośćuczynienie drugiemu człowiekowi nie jest możliwe wprost, ale to wtedy właśnie warto chociażby pomodlić się za takiego człowieka, któremu coś złego wyrządziliśmy, czy na przykład, nie wiem, wesprzeć jakieś dzieła charytatywne jako takie konkretne zadośćuczynienie, które będzie wyrazem mojej miłości do drugiego człowieka. Czasami też się zdarza tak, że odchodzę od tego konfesjonału i przypominam sobie, że o czymś zapomniałem powiedzieć, że jakiegoś grzechu nie wyznałem. I tutaj znowu takie dwojakie spojrzenie na taką sytuację. Jeżeli zrobiłem dobry rachunek sumienia, jeżeli dobrze się przygotowałem do tej spowiedzi i gdzieś w nerwach zapomniałem wymienić jakiegoś grzechu, to możemy powiedzieć, że ten grzech jest odpuszczony, bo mówimy, że żałujemy za wszystkie wyznane i niewyznane. Natomiast przy kolejnej spowiedzi, jeżeli to nam się przypomni, warto to wyznać dla takiego spokoju sumienia. Natomiast inna kwestia, no to jeżeli właśnie idę z marszu do spowiedzi, nie mam czasu na rachunek sumienia, nie przygotowuję się do tej spowiedzi, no i później tak mówię, no więcej grzechów nie pamiętam. Pytanie, czy nie pamiętam, bo ich nie mam, czy nie pamiętam, bo się nie przygotowałem. Jeżeli się nie przygotowałem, no to też jest jakaś odpowiedzialność za to.
Tak, i podsumowując już, wymieniliśmy te 5 warunków dobrej spowiedzi, omówiliśmy. Chciałbym zapytać, jakie skutki dla duszy, ale i też dla ciała przynosi ten sakrament, ten ważny sakrament?
Czy tutaj przede wszystkim chodzi o uzdrowienie tej duszy, o to, żeby serce, które w momencie Chrztu Świętego zostało obdarzone łaską Bożą, na nowo do niej wróciło. Każdy grzech sprawia, że ten poziom łaski zostaje jakoś zmniejszony, a nasza walka w ciągu życia toczy się o to, żeby tej łaski w naszym sercu nie zabrakło, przynajmniej na rodzinę naszej śmierci. Więc pierwszy skutek sakramentu pokuty to uzdrowienie naszej duszy. Zobaczmy, że kiedy ludzie chorzy przychodzili do Jezusa, chcieli uzdrowienia, On zawsze w pierwszej kolejności uzdrawiał ducha, uzdrawiał człowieka, odpuszczając mu grzechy. Dopiero później następowało uzdrowienie ciała. Więc pierwszy owoc, uzdrowienie duszy. A z drugiej strony takim fizycznym może owocem tego sakramentu jest to, że poprawia się taka nasza ludzka kondycja. Inaczej budujemy nasze relacje, naprawiamy czasami to, co zepsuliśmy. Nie patrzymy na drugiego człowieka przez pryzmat pychy i naszego grzechu, ale umiemy znowu spojrzeć na niego z miłością, do czego Chrystus nas zaprasza.
I na koniec chcielibyśmy wam przypomnieć, oczywiście wszyscy wiemy, jak ważna jest regularna spowiedź, co tydzień czy co dwa, zależy od naszej potrzeby, ale korzystając z tego Wielkiego Postu, jednak bierzmy udział w tej spowiedzi wielkopostnej, przedświątecznej, by dobrze przygotować się do świąt. Jednymi z propozycji, które nam to mogą ułatwić, jest noc konfesjonałów organizowana w naszej diecezji. Informacje o tym już niedługo.
Rzeczywiście dobra okazja do tego, aby pojednać się z Panem Bogiem, ale też korzystając z tej okazji chciałbym zaprosić do tego, abyśmy spowiadali się świadomie, to znaczy nie raz czy dwa razy do roku przed świętami, ale regularnie, czy to w pierwsze piątki miesiąca, czy przy okazji jakichś wydarzeń. Ale taka najlepsza definicja tego, jak często się spowiadać, to abyśmy się spowiadali tak często, jak tego potrzebujemy, tak często, aby jak najczęściej być u Komunii Świętej. To znaczy, jeżeli zgrzeszyłem jakimś grzechem ciężkim i nie mogę przystępować do Komunii Świętej, to nie czekam do świąt, nie czekam do pierwszego piątku, ale od razu się spowiadam po to, by móc iść do Komunii w najbliższą niedzielę.
Dziękujemy księdzu Mateuszowi Paprockiemu, że zgodził się tutaj nam przypomnieć o sakramencie pokuty i pojednania i że został gościem dnia w Radiu Rodzina dzisiaj w środę 29 marca 2023 roku.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, wam drodzy słuchacze, za ten czas poświęcony na wysłuchanie naszego programu.
Gość dnia w Radiu Rodzina.